Nigdy nie myślałam o tym, że ten śmieszny niebieski stworek może mieć imię. Może jestem złym człowiekiem. Dziś porozmawiamy sobie o gatunku, który jest pewnego rodzaju esencją mojego kanału. Powiem więcej, jest to temat, o którym od lat marzyło mi się stworzyć materiał. O muzyce, która pomimo swojej wesołej otoczki i niepozornej warstwy lirycznej niesie za sobą wyraźny kontekst historyczny i bogatą spuściznę obecną w sztuce do dnia dzisiejszego. Eurodance. Niech was nie zwiodą pozory. Każdy jej element, od psychodelicznych teledysków inspirowanych twoimi snami po melatoninie, aż po proste teksty i łamany angielski, nie jest przypadkowy. Jest to efekt starannie wykreowanej przez ekspertów taktyki. Wszyscy jej twórcy, od Scootera, poprzez Aqua, aż do Eiffel 65, dokładnie wiedzieli, co robią i co najważniejsze, dla kogo robią. Zapraszam was na podróż w czasie, do momentu, kiedy my jako ludzkość przez krótką chwilę kolektywnie wierzyliśmy, że pokój na świecie jest możliwy. Na opowieść o nadziei, miłości i o końskich dawkach playbacku. Zapraszam was do świata europejskiej muzyki tanecznej z końca XX wieku. Weźcie jakieś przekąski, zasubskrybujcie i ruszamy. Węgabus już czeka. Na wstępie tylko powiem, że jakiś czas temu nagrałam podobny materiał o Italo Disco. W żadnym wypadku nie musicie go oglądać przed tym odcinkiem, policja tego nie sprawdza. Jednak jeżeli chcecie mieć super ekstra kontekst do tego, o czym będę mówiła dzisiaj, bardzo zachęcam was do seansu. Jak nie, to też spoko, ten film nie jest żadną kontynuacją czy sequelem. Wszystko jest osobną historią. Mało jest przypadków, gdzie konkretnie można wskazać, kiedy dany gatunek się zaczął. Nawet jeżeli historycy wyznaczyli jakąś datę będącą początkiem danego ruchu, to i tak ma ona charakter raczej symboliczny, bo zwykle da radę dokopać się do sytuacji, gdy ktoś tworzył daną muzykę wcześniej. Jeżeli chodzi o Eurodance zaś, również nie ma poprawnej odpowiedzi na pytanie o moment powstania. Jednak sprawa jest ciut prostsza, bo są dwie odpowiedzi. Powiem więcej. Te dwa zdarzenia, pomimo braku powiązania, miały miejsce w tym samym roku. Pierwsze z nich miało miejsce niemal 107 lat po tym, jak filozof Fryderyk Nietzsche ogłosił swoją tezę, jakoby Bóg był martwy. Mowa oczywiście o wydaniu popularnego na cały świat hitu Pump Up the Jam zespołu Technotronic.
Kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki, kurczaki.
Piosenka jest uważana za pacjenta zero całego nurtu, zarówno pod względem brzmienia, jak i modelu biznesowego. Ale tym się zajmiemy za chwilę. Druga sprawa ma związek nie tyle z muzyką, a z klimatem, jaki ta muzyka odzwierciedlała. W 1989 upadł mur berliński, symbol trwającej niemal pół wieku zimnej wojny. Pierwszy raz od wielu lat ludzkość poczuła, jak to jest żyć bez widma potencjalnej nuklearnej katastrofy. Cały kontynent poczuł, że w końcu jest jednością. Nawet jeżeli nikt zbytnio nie wiedział, co będzie potem, wszyscy byli szczęśliwi. Scena muzyki klubowej kwitła, każdy był w nastroju na tańce. Europejczycy zwyczajnie mieli ochotę na wesołą muzykę, a wytwórnie jak nigdy dotąd miały ochotę im ją sprzedać. Zjednoczona Europa zresztą nie była tylko pustym frazesem. W niedalekiej przyszłości na handel z Zachodem otworzy się cała ściana wschodnia. Mówimy tutaj o prawie 400 milionach potencjalnych konsumentów. To już nie te czasy, kiedy twój stary musiał przemyć płyty Modern Talking w gaciach. Teraz zachodnią muzykę można kupić w pełni legalnie. Światowe labele zakładają swoje filie w państwach byłego Układu Warszawskiego, a lokalne, teraz już prywatne wytwórnie, wydają na legalu muzykę z zachodu. Wszyscy na tym zyskują. Do tego dodajmy ekspansję na rynek wschodni kolorowych pisemek dla młodzieży, takich jak niemieckie Bravo, no i oczywiście pojawienie się stacji muzycznych, takich jak Viva czy MTV Europe. Te drugie bardzo stawiało na integrację europejską. W 1989 MTV objęło patronatem medialnym Moscow Music Peace Festival. Imprezę z tłustym line-upem na światowym poziomie, która jest uznawana za pierwszy, prawdziwie wolny od cenzury, muzyczny event w Związku Radzieckim. Dla Eurodance taka integracja muzyczna jest szczególnie ważna. MTV Europe w latach 90. było jednym kanałem nadawanym na całą Europę po angielsku. Niezależnie od tego, z jakiego kraju oglądasz, słuchasz tej samej muzyki. Było to świetne narzędzie promocji na cały kontynent. Najpewniej dlatego sporo europopowych teledysków z tego okresu są takie kolorowe i zapadające w pamięć. Musiały też oczywiście wpadać w ucho, ale o to raczej się nie martwiono. Widzicie, w końcówce lat 80. zachodnia Europa miała już naprawdę imponujące zaplecze producentów muzyki elektronicznej. Przez kontynent przez ostatnie 15 lat przetoczyła się cała masa trendów. Od New Wave, poprzez Italo Disco, aż do wesołej twórczości Dietera Bolena, która chyba jest gatunkiem sama w sobie.
Die.
Do tego dodajmy kultowe niemieckie kluby, takie jak Dorian Gray czy UFO, które wychowały całe nowe pokolenie DJ-ów. W porównaniu do swoich kolegów zza Wielkiej Wody, europejscy producenci byli o wiele bardziej otwarci na eksperymenty. Wspomniana wcześniej grupa Technotronic jest dziełem Joe Bogarta. Gościu szlifował swoje skille grając w kapelach New Wave, ale później przebranżowił się właśnie na muzykę klubową. Połączył on swoje siły z raperką Yakit A i tym samym stworzył charakterystyczny dla Eurodance mix hip-hopu i muzyki tanecznej. Temat ten w nieco zmienionej wersji będzie wielokrotnie powielany przez następne parę lat. Trzon projektu w osobie doświadczonego producenta oraz osoby wybrane z castingu. Zwykle jakaś babeczka na wokalu, no i kozacko wyglądający koleś, który rapuje. Ów koleś był zazwyczaj Afroamerykaninem, który albo wyemigrował do Europy, żeby rozwinąć się jako muzyk, albo siedział już tam od paru lat jako wojskowy. Tak chociażby było z Turbo B z kultowej formacji Snap. Teraz po latach wiemy, że taki model to była idealna maszynka do robienia pieniędzy. Osoba za kulisami zostaje ta sama, ale raz na jakiś czas można pozwolić sobie na małą podmiankę wykonawców. To przecież nie tak, że oni mają jakikolwiek wkład artystyczny. Dzięki temu gro zespołów nadal koncertuje, a niektóre nawet mają po parę formacji i robią parę tras naraz. Inna sprawa jest taka, że producent będąc częścią większej ekipy nie musiał w ogóle się ujawniać, przez co nadal mógł mieć respekt wśród kolegów z branży. Co ja mówię? Reszta ekipy również nie musiała się nikomu ujawniać. Nierzadko bywało tak, że prawdziwi wokaliści zajmowali się wyłącznie nagrywaniem. Na teledyskach i podczas występów na żywo publiczność widziała specjalnie dobrych modeli, którzy czasem nawet byli pełnoprawną częścią ekipy. To właśnie było czynnikiem, który oddzielał Eurodance od reszty gatunków muzyki klubowej. Dotychczas była ona raczej anonimowa. Nie skupiano się zbytnio na tym, kto ją tworzy. Utwory były zwykle pozbawione wokali, a jak już te wokale miały, to zwykle pochodziły one z innych piosenek. Eurodance swoim brzmieniem było zbliżone do tego, co leciało na rave'ach, jednak po raz pierwszy światło padało nie na tęczącą widownię, a na tych, co występują. Pod tym względem gatunek przypomina bardzo Italo Disco. Tam też czerpano sporo z tego, co leciało na dyskotekach, dodając do tego ładną, niekoniecznie utalentowaną buźkę. Wiadomo, zdarzały się wyjątki. Na wyróżnienie zasługuje chociażby DJ Bobo, który nie tylko kleił bity, ale też śpiewał i tańczył na scenie. Prawdziwy Michael Jackson gatunku. Oraz Scatman John, który zdobył międzynarodową sławę poprzez połączenie tanecznych bitów z jazzowym wokalem. Pokój jego duszy. Nie zasługiwaliśmy na niego. Oczywiście Eurodance, tak jak każdy inny gatunek, bywał inspiracją także dla bardziej mainstreamowych artystów. Decydując o tym, jaki wykonawca jest faktycznie częścią nurtu, nie myślałam o samym brzmieniu tak bardzo, jak o prezentacji. Bardzo łatwo jest odróżnić prawdziwego euroświra od turysty. Może jeszcze dla niektórych było to trudne przez pierwsze parę lat, ale z czasem te wszystkie ekipy, aby zaistnieć, musiały naprawdę się wyróżnić. Druga połowa lat 90. to okres, gdzie do standardowego miksu dodano jeszcze jeden naprawdę wybuchowy składnik. Fabuła. Publika już ma dosyć tańczących modeli. Teraz, aby porwać tłum, musisz dodatkowo wyglądać jak totalny kretyn. Jak grzyby po deszczu wyrastają nowe ekipy, a każda z nich ma motyw dziwniejszy od poprzedniej. Mamy na przykład Venga Boys i ich kultowego Vengabusa. W ogóle obczajcie, jaką mają dojebaną stronę. Okej, to jest kozackie. Jest też wszystkim znany Captain Jack, kolejny amerykański wojskowy, który dla odmiany po znalezieniu nowej pracy postanowił nie chować swojego munduru do szafy. No i któż by zapomniał o prawdziwych mistrzach kina krótkometrażowego w zespole Eiffel 65. Jeżeli nie możecie się połapać, o co chodzi w ich teledyskach, nie martwcie się. Oni też mają swoją stronę. Oni, a raczej ich niebieski przyjaciel Zorotl. Serio, te animowane pierdy mają całe lore. Nie jest przesadą powiedzieć, że u schyłku milenium ci, którzy nadal decydowali się postawić na Eurodance, prześcigiwali się w tym, kto zmajstruje dziwniejszą ekipę. I niektórym serio udało się osiągnąć sukces. Eurodance był popularny niemal na całym świecie. Całym, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście zdarzały się pojedyncze zwycięstwa, ale ogólna zasada była taka, że ci, co w Europie mieli hit za hitem, w USA mogli co najwyżej liczyć na łatkę gwiazdy jednego przeboju. Powodów jest kilka. Po pierwsze, te tereny nigdy nie były zbyt elektroniczne. Tak też jest zresztą do teraz. W latach 90. Amerykanie mieli ochotę na bardziej stonowane brzmienia, takie jak na przykład R&B. Inny powód jest taki, że amerykańska machina promocyjna jest skupiona bardziej na kulcie jednostki i osobowości artysty. Pomimo wyraźnego imidżu, większość eurogwiazd zwyczajnie nie nadawała się na idoli. No i najważniejsze. To nie było dla nich. Eurodance był od i dla Europejczyków. Jest to muzyka, która całkowicie ignoruje ramy koszerności z zachodu. Nawet koślawe angielskie nie jest po to, aby im się przypodobać. Tutaj nigdy nie chodziło o tekst. Masz całą masę państw, gdzie ludzie nie znają tego języka. Nikogo warstwa liryczna nie obchodzi. Chodzi tylko o to, by był jakiś wspólny, międzynarodowy język. Jakby było na przykład, nie wiem, po niemiecku, większość osób też by nie rozumiała, ale do tego poczuliby się wyalienowani. Tak to każdy trochę rozumiał, trochę nie. Teksty są proste, nawiązania kiczowate, trendy momentami przestarzałe. Jest to alternatywna rzeczywistość, ta, która w swoim tempie odkrywa modę i technologię. Pod niektórymi względami nowatorska, pod innymi opóźniona. Co bardziej, europejskie państwa również nią rezonowały, jednak Ameryka to osobna kultura. Kultura, która nie za bardzo lubi dostosowywać się pod innych. Jak już jesteśmy przy dostosowywaniu się, to warto wspomnieć, że o ile praktycznie każdy eurobankier pochodził z zachodniej Europy, to koledzy ze wschodu przodowali, jeżeli chodzi o warianty. W wielu państwach byłego bloku wschodniego Eurodance tak bardzo się spodobał, że tworzono swoje lokalne szczepy. W ten sposób powstało także i nasze disco polo. Niektórzy będą wam mówić, że polski Eurodance to jest wytwór o nazwie Power Dance, jednak ja jestem zdania, że wczesne disco polo było pewnego rodzaju terminem parasolowym i naprawdę wiele brzmień pod niego podpada. Naprawdę fascynujący temat. Nie chcę jednak za bardzo wchodzić w szczegóły, jeżeli chodzi o te wszystkie lokalne warianty, bo planuję zrobić całą serię o regionalnych odmianach klubowej muzyki. Proszę, dajcie mi znać, czy bylibyście zainteresowani. Wiemy, kiedy Eurodance się zaczął, ale czy wiemy, kiedy umarł? Czy w ogóle umarł? Dla mnie jest tak samo, jak było z Italo. Brzmienie przeszło do lamusa, ale duch jak najbardziej pozostał. Na starym kontynencie wiecznie będzie trwała jakaś impreza. W latach 2000 w końcu będziemy mieli całą masę eurohiciorów. Kaskada, Bass Hunter, September, no i legendy takie jak Crazy Frog czy Gumi Miś. Może nam się wydawać, że świat to globalna wioska, ale dekady wyrabiania nam gustu robią swoje. My, Europejczycy, tak łatwo się nie zmienimy. Jeżeli tego słuchasz, to oznacza, że dotarłeś do końca filmiku. Gratulacje i dziękuję za obejrzenie całego materiału, bo obejrzałeś cały, co nie? W takim razie nie pozostaje ci nic innego, jak zobaczenie moich innych filmików i oczywiście zasubskrybowanie mojego kanału. Do następnego.